Miał przecież stary Prokop 3 synów. Średni na wojnie zginął. Najstarszy przed samym Orzenkiem po pijanemu na lód wszedł. Ten złamał się i utonął. A najmłodszy, wbijając klin w Sworzeń na samej górze, zwalił się i omal życia nie postradał. A i tak obie nogi połamał. Na próżno sprowadzali doktora. Na próżno doktor w deszczułki mu nogi układał. Na całe życie kaleką już musiał zostać. Chodzić nie mógł. 5 miesiąc to siedział, to leżał. Do nijakiej roboty się nie nadawał. Jako że była niedziela, pracy we młynie nie było. To też Prokop swoje niedzielne modlitwy wyszedł odprawiać przed chatę, paląc przy tym fajkę i niewesoło rozmyślając. Słońce zachodziło już nad lasem, dzień dogorywał, ciepły i coraz cichszy. Nad stawami zganiało się ptactwo w pogoni za owadami. Nagle na gościńcu rozległ się warkot. Stary przysłonił oczy ręką. Gościńcem pędził motocykl.
O masz, no, dzień święty, takie rzeczy. Boga się nie boją. Tfu!
Cała okolica wiedziała, że to z Ludwikowa, z fabryki, syn właściciela, młody Panczyński. Za inżyniera za granicami się uczył, a teraz na odpoczynek do rodziców przyjechał. Gadali, że po ojcu miał zarząd fabryki objąć. Ale jemu w głowie był tylko ten motocykl.
Diabelska maszyna. Żeby ludziom po nocach spać nie dawać i konie na drogach straszyć.
Prokop z niechęcią spoglądał za tumanem kurzu znikającym na gościńcu. A patrząc w tamtą stronę, zobaczył człowieka idącego drogą do młyna. Człowiek szedł wolno, równym krokiem. Na plecach niósł węzełek na kiju. Gdy idący zbliżył się, okazało się, że jest już nie młody, z czarną, siwiejącą brodą.
Czy pozwolisz przysiąść i o wodę poprosić? Dzień gorący i pić się chce.
No, przysiąść każdemu wolno. A wody u nas, dzięki Bogu, nie brakuje. O tam, w siące ceber stoi.
Bóg zapłaci.
A skądże to Bóg prowadzi?
Z daleka. A teraz pod Grodna idę za pracą.
I od Grodna toś pracy nie znalazł?
Nie, no owszem, robiłem przez miesiąc u kowala w Mickunach. A robota skończyła się, to i poszedłem dalej. Jak już pierwej bywało, każdą robotę znam.
No jakże to tak?
A no już ze 12 lat po świecie chodzę, to i nauczyłem się wielu rzeczy.
A po młynarskiej części też pracowałeś?
Nie zdarzyło się, ale posłyszałem, że pomocnika szukasz, to myślę zajść i zapytać. To przecież nie grzech. Chcesz, to weźmiesz mnie, nie chcesz, to nie weźmiesz.
Mysz, jakże ja mogę ciebie wziąć? Do domu obcego człowieka puścić?
Ja i nie napraszam się.
A to i mądrze robisz. Nie znam ciebie, ani nikt ciebie tu nie zna. Sam rozumiesz. Może ty i dobry człowiek, bez żadnych złych zamiarów. Ale może i zły. Nawet twego nazwiska nie wiem, ani skąd ty rodem.
Nazwisko moje Antoni Kosiba, rodem ja z Kalisza.
A kto by go wiedział, gdzie tam sam Kalisz?
Pewno, że daleko.
Świat jest wielki, a ludzie na nim rozmaici. A cóż ty chodzisz, że miejsca nigdzie nie zagrzejesz? To ty domu nie masz?
No nie mam.
No jak to tak? Żadnych bliskich nie masz?
A ty masz.
No jak? Mam rodzinę.
Ale jakby tak, nie daj Boże, wymarła, no to co, to znalazłbyś życzliwych, bliskich, co pomogliby ci w biedzie? Nikt nie ma bliskich.
Ale ja sam wiem, jak należy się żyć. Krzywdy ani biedy niczyjej nie chcę. Przyjdzie kto do mnie, to głodny nie odejdzie. Taki tobie powiem. Mnie chleba nie brakuje. I ty się najesz. Pewne i to, że nie pozwolę ci w rowie przenocować. Kąt się znajdzie. Ale roboty dla ciebie nie mam. Wydajesz się nie głupi człowiek, może uczciwy. Ale mnie potrzebny robotnik zdrowy, silny, młody. No a ty już swój wiek masz.
Na to przybysz wstał bez słowa. O kilka kroków od domu leżał w trawie kamień młyński, pęknięty przez pół. Pochylił się nad nim, podłożył dłonie pod jego połówkę, rozstawił nogi, zaparł się i podniósł. Trzymał go tak chwilę, w milczeniu patrząc na mielnika, po czym rzucił, aż ziemia zadudniła. Prokop powoli nabijał swoją fajkę. Przybysz usiadł obok. Wyciągnął z kieszeni papierosa.
No, już zmierzch dochodzi. A,
dochodzi? Mm.
No dobra, pora na wieczerze. Chodź. No chodź, zjesz z nami.
Bóg zapłać.
W dużej, wapnem bielonej izbie stał wielki stół. Przy niedzieli nakryty obrusem z grubego, czystego płótna. Na obrusie leżał potężny, płaski bochen chleba. Leżały łyżki drewniane i aluminiowe, widelce, noże i sól w zielonej maselniczce. Pod ścianami biegła szeroka ława, a nad nią półki przykryte gazetami powycinanymi w ząbki. Na półkach stały misy, dzbany, kubki, talerze, garnki emaliowane i sagany. A na honorowym miejscu sześć rondli miedzianych, błyszczących ostrą metalową czerwienią.
Szczęść Boże.
A szczęść Boże.
No, że Zania, co? Zapatrzyłaś się? No, różę się.
Z daleka jesteście?
Z daleka.
To i w Wilnie byliście, a?
A byłem.
I ostrą bramę widzieliście.
Widziałem. Tam obraz Matki Boskiej. Mm. Cudowny obraz.
No każdy wie, że tak jest.
To cudy sam widziałeś?
No widzieć nie widziałem, ale ludzie opowiadali.
Opowiedz. Ja tam takich rzeczy nie umiem.
Dajcie spokój, gościowi.
Prosimy. My nigdzie dalej Radoliszek nie byli.
Interesuje mnie, czy ona i ludziom innej wiary pomaga. Na ten przykład prawosławnym.
O tego to nie wiem.
Ale tak sobie myślę, że byle tylko kto był dobrym człowiekiem, to każdemu pomoże, nie?
No, dość już, dość. Nasz gość jest zmęczony. Pościel mu zanika pod ścianą.
A pościele? Ale jeszcze chciałabym wiedzieć, jak to we Wilnie jest?
Jutro się dowiesz.
Nowy siennik wam dałam. Żaden robotnik jeszcze nie spał. Będzie wam wygodnie. Much już dzięki Bogu niewiele.
Bóg zapłać za wieczerze.
A nie ma za co. I kładź się.
To znaczy, że weźmiecie mnie do pracy?
A niech tam. Wezmę.
Od tego dnia zadomowił się Antoni Kosiba w młynie Prokopa Mielnika. Dudniło koło młyńskie, szumiał obfity strumień wody, warczały żarna. Biały pył mączny unosił się w powietrzu, napełniając je chlebnym smakiem. Od świtu do nocy nie brakło zajęcia. Dzień był do dnia podobny i jemu samemu zdawało się już, że tak zawsze będzie. A chociaż nie śmiał się nigdy, a uśmiechał bardzo rzadko, było mu tu dobrze jak nigdzie dotychczas. W sobotę, tuż przed zatrzymaniem koła, pękła dębowa piasta. co żywo należało ją zmocować obręczą żelazną. Prokop przyniósł niemal biegiem narzędzia i Antoni ze 3 godziny pocił się, zanim reparacji dokonał. Ponieważ zaś narzędzia stary ponad wszystko cenił i trzymał je zawsze przy swoim łóżku, kazał skrzynkę tam odnieść. Antoni wziął ją na ramię i poszedł. Dotychczas nigdy do pokojów nie zaglądał, bo ciekawy nie był, a i nie miał po co. Czysto tu było nadzwyczajnie. Białe, nakrochmalone firanki w oknach i doniczki z pelargonią. Na wysokich łóżkach piętrzyły się aż po sufit piramidy pulchnych poduszek. Podłoga była czerwono malowana. W drugim pokoju zobaczył Wasila. Wasil leżał w łóżku i płakał. Gdy zobaczył Antoniego, zaczął uspokajać się, ale nagle zawołał.
Ja już dłużej nie wytrzymam. Ja ze sobą skończę.
Różne nieszczęścia ludzi spotykają, a przecież żyją.
To jest życie? Jak kłoda gnić? Co ze mnie? Ani komu, ani sobie.
Głupstwa, młody jesteś.
Młody? Kiedy nogami o własnych siłach stanąć nie mogę. Mówią, że to kara boska za grzech ojca. A ja mam za to cierpieć? Ja stryjowi odebrałem jego część? Nie ja, tylko ojciec. Za cóż dla mnie to kalectwo?
Musisz zająć myśli.
O czym ja mogę myśleć? O czym? Kiedy tu spojrzę na te swe nogi, to wolałbym się nie urodzić. O, zobacz.
Wasil szarpnął kołdrę i odkrył się. Wychudzone nogi, nienaturalnie cienkie, pokryte były na goleniach różowymi pręgami blizn, które jeszcze nie zdążyły zbieleć, i zgrubieniami. Wasil coś mówił, lecz Antoni Kosiba nie słyszał tego, nie rozróżniał słów. Patrzył jak urzeczony. Czuł, że coś dziwnego z nim się dzieje. Patrzył tak, jakby już kiedyś taki widok miał przed oczami. Jakby tak być powinno. Nieprzeparta siła kazała mu pochylić się nad leżącym. Wyciągnął ręce i zaczął obmacywać kolana i golenie. Jego grube palce pokryte stwardniałą skórą z nieomylną sprawnością wyszukiwały naciskami na zwiotczałe mięśnie kaleki krzywizny źle zrośniętych kości. Dyszał ciężko, jakby przy wielkim wysiłku. Walczył z myślami. Ależ tak, tak przecież dobrze wie, co Wasilowi dolega.
Jak dawno spadłeś i połamałeś nogi?
5. miesiąc.
Piąty? Ale tobie zestawili.
Zestawili. Doktor z miasteczka, z Radoliszek. I mówił, że będę zdrów. W deseczki mi nogi zabandażował. 2 miesiące leżałem. A jak zdjął...
No, to co?
To powiedział, że takie połamanie, że żadnej rady nie ma. Ojciec chciał mnie do samego Wilna wieźć do szpitala. Ale doktor powiedział, że nie ma po co. Bo i sam Pan Bóg tu nie pomoże.
Nieprawda.
Jak to nieprawda?
A także nieprawda. Poruszaj palcami. No widzisz? Nieprawda. Jakbyś nie mógł poruszać, to koniec. A teraz stopami poruszaj.
Nie mogę. Boli.
To i powinno boleć. To trzeba tobie nogi znowu połamać i prawidłowo kości złożyć, tak jak powinny być. I wyzdrowiejesz.
A ty, Antoni, skąd wiesz?
Skąd? Nie wiem skąd. Ale to nic trudnego. O, zobacz. Tu tobie zrosło się krzywo i tu. A na tej nodze jeszcze gorzej. Tu pęknięcie aż do kolana pewno jest i boli.
Bardzo boli.
A, widzisz. I tu musi być tak samo. Widzisz? Tu trzeba przekroić skórę i mięśnie, a potem młoteczkiem albo piłką zestawić w porządku. Tylko nie wolno tracić czasu, trzeba to prędko zrobić.
Doktor Pawlicki nie zgodzi się.
Ja to zrobię.
Ty?
A tak, ja. I zobaczysz, będziesz chodził po Dawdemu.
Robił ty to kiedy?
Antoni spochmurniał. Oczywiście nigdy nie zajmował się leczeniem, ani tym bardziej zestawianiem złamanych nóg. Wśród wielu zawodów, do których się zaprawił w ciągu swojej wieloletniej wędrówki, wiedział to z zupełną pewnością, nigdy nikogo nie leczył. Sam teraz dziwił się sobie, skąd z takim przekonaniem mógł twierdzić, że kalectwo Wasila było do usunięcia. Antoni Kosiba nie lubił kłamstwa, ale tym razem mogło doprowadzić do celu.
Czy robiłem to? Wiele razy robiłem. I tobie zrobię i wyzdrowiejesz.
Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
Jak wszyscy?
Jak wszyscy.
Antoni? Zonia! Ojcze! Chodzić będę! Będę chodzić!
W odcinku pierwszym z Nachora wystąpili Michał Żurawski, Artur Barciś, Katarzyna Anzorge, Barbara Zielińska, Adam Ferency, Kamil Mularz, Krzysztof Satała, Sławomir Pacek, Magdalena Smalara, Arkadiusz Brykalski, Krystyna Czubówna. Reżyseria Julia Mark. Adaptacja Małgorzata Maciejewska. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Muzyka Mateusz Dębski. Wokal Michalina Łabacz, Krzysztof Szczepaniak, Karolina Piwosz, Maja Polka. Muzycy Jakub Gumiński, Wojciech Gumiński, Rafał Grząka, Mateusz Szemraj, Helena Matuszewska z zespołu Same Suki. Nagranie muzyczne Anna Balcewicz, Maciej Kubera. Asystentka reżyserki Zuzanna Socha. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska.
Sponsorem audycji był Naturprodukt Zdrowit, producent wyrobu medycznego Septinum Silver na ból gardła.
Dziękujemy. Julia Mark towarzyszy nam w Studiu Trójki tego pierwszego sobotniego lutowego wieczoru 2026. Teatr Polskiego Radia rzadko współcześnie realizuje adaptację klasyki powieściowej. Nie mieści się ona w naszych ramach czasowych. Tak więc to była niespodzianka, prezent świąteczny dla słuchaczy Jedynki. Gratulujemy, Julio, no i zazdrościmy.
Tak, ja wiem, Baszko, że dotąd nie realizowaliśmy powieści klasycznych.
Przepraszam, mówimy o współczesności, czyli o XXI wieku, o adaptacjach.
Natomiast jak sobie myślę o tych XIX-wiecznych powieściach, które były drukowane w prasie, w odcinkach, to dzisiaj takim medium, moim zdaniem, jest właśnie radio. Myślę, że tęsknimy za powieściami, o czym świadczy powodzenie audiobooków. Więc ja upatruję w tym wielkiej szansy dla Teatru Polskiego Radia.
To od razu przypomnijmy, że to już zaawansowany wiek XX, bo powieść ukazała się w roku 1937, a więc na 2 lata przed tragiczną w czasie wojny śmiercią autora.
Jeśli chodzi o Nachora, to w tym wypadku pomysł pochodzi od dyrektorki Jedynki Pauliny Stolarek, która zaproponowała ten tytuł. Mhm. Ja go radośnie podchwyciłam, bo też kochamy Znachora. To jest jakiś rodzaj polskiej mitologii, więc nieustannie opowiadamy sobie te historie. Mhm. I też myślałam o tym, realizując ten serial jako baśni. Dlatego dokonałam takich, a nie innych wyborów muzycznych, ale też udźwiękowienia. Bo myślę sobie, że on odpowiada też na nasze konkretne potrzeby. On jest jakąś taką łagodną, pełną cudów rzeczywistością, w której nie istnieje klasizm i w którym wreszcie możliwe są szczęśliwe zakończenia.
Też przenosimy się na te tereny, na których teraz toczy się przecież wojna. To jest bardzo niespokojne miejsce i to pokazanie tamtego czasu, tej relacji do tego, co teraz się dzieje, też ma swoisty sens.
Małgosia Maciejewska, autorka adaptacji, zwróciła uwagę na to, że akcja dzieje się na Kresach. Oczywiście ma to związek z pochodzeniem Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, ale myślę, że każda okoliczność Kresów, tego trójstyku rozmaitych języków, ale też religii, wpływa na pewien rodzaj magicznej atmosfery, ale też innego rodzaju otwartości ludzi. A ja sama prywatnie pochodzę z podgranicy wschodniej. Znam te wsie, w których nie dogadam się po polsku. I znam tę sytuację, w której kwestia religii nie jest tak oczywista jak w znakomitej większości Polski, więc to odwołanie wydawało mi się nadzwyczaj trafne.
Jak mówimy Litwa, Białoruś, Ukraina, to z jednej strony otwiera nam się ta szufladka z dawnych czasów Mickiewicza, później Miłosza, no i wielu polskich pisarzy, którzy za obecną wschodnią granicą urodzili się. Lem, Zagajewski, Herbert. A z drugiej strony słyszymy serwisy informacyjne. Panuje też moda na różne formy adaptacji tamtej literatury. Myślimy o tym przełomie XIX i XX wieku i o początku XX wieku. Adaptacji zarówno w filmie, jak i w teatrze. Myślę, że tę nową falę wzbudził film animowany, fabularny, pod tytułem Chłopki. No a teraz wiemy, co się dzieje. Mnożą się lalki, znachory, będą noce i dnie. Do teatru wkroczył na powrót Henryk Sienkiewicz. To o czymś świadczy, ale przynajmniej jest to sprawdzona baza scenariuszy, bo o te scenariusze chyba najtrudniej.
Mam poczucie, że dzięki temu, że sięgamy do klasyki, możemy sięgać do dużo większego zbioru. I oczywiście łatwiej jest wyłowić arcydzieło. Natomiast myślę, że mamy bardzo wielu interesujących dramatopisarzy w tej chwili żyjących i cieszę się, że możemy z nimi współpracować. Tak, powrót do klasyki myślę, że jest symptomatyczny i jest jakimś rodzajem odwrócenia wzroku trochę od tych ciężkich czasów, w których przyszło nam żyć. I sama uciekam w powieść chętnie, więc fajnie, że mogliśmy i może będziemy jeszcze mogli wrócić do kolejnych. Więc rzeczywiście ta klasyka, mam wrażenie, pozwoli nam dotrzeć do szerokiej grupy słuchaczy. Znachor miał bardzo dobrą słuchalność, również w internecie i cieszy mnie to, że możemy naszym słuchaczom zaproponować solidnie zrobiony kawałek powieści.
Proszę Państwa, tymczasem po premierze w programie pierwszym Polskiego Radia na naszej scenie cztery części Znachora. No pierwsza, jak Państwo zauważyli, za nami. Taki luty w sobotnie wieczory. A Tadeusz Dołęga-Mostowicz ma szansę zaprezentować się tym, którzy na przykład go nie czytali. Julia Mark była dzisiaj i jeszcze będzie z nami w lutowe sobotnie wieczory. A więc dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Przed nami
część druga audioserialu Jedynki pod tytułem Znachor.
Ogłoszenie społeczne.
1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Klau, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Nivona Cafe Romatica. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Włączamy niskie ceny.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Proszę, oto pana kawa z mlekiem.
Poproszę jeszcze mini lotto.
O, świetny wybór na dobry początek dnia.
Wezmę dwa zakłady.
Czyli podwójna radość i szansa na wygraną.
Jednak poproszę cztery zakłady.
Coś czuję, że to będzie pana wielki dzień.
Więcej zakładów Minilotto to więcej szans na wygranie nawet 500 000 zł. Codziennie. Daj sobie więcej powodów do radości. Minilotto robi wielki dzień. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Żegnamy reklamy.
Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ślisko może być na drogach i chodnikach. Służby apelują do pieszych i kierowców o ostrożność. Jest śledztwo w sprawie incydentu w kluczowym dla Włoch węźle kolejowym koło Bolonii. Negocjacje w sprawie roszczeń Waszyngtonu wobec Grenlandii idą w dobrym kierunku, mówi szefowa dyplomacji wyspy. Trudne warunki mogą być na drogach niemal w całym kraju. To ze względu na marznące opady deszczu. Na wielu trasach może być ślisko. Służby apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych o ostrożność, bo przy gołoledzi łatwo o wypadek.
Pamiętajmy o tym, że wykonywanie wszelkich manewrów, kiedy jezdnia jest śliska, a więc wyprzedzania, wymijania, wchodzenia w zakręt z dużą prędkością, może skończyć się tragicznie. Starajmy się przewidywać zagrożenia, zadbajmy o to, by bezpiecznie dojechać do celu. Pamiętajmy również o bezpiecznej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Musimy pamiętać, że w takich warunkach auto nie zatrzyma się w miejscu. Szczególny apel również kierujemy do pieszych o to, aby również zachowali szczególną ostrożność.
Mówi Kamil Karbowniczy z lubelskiej policji. Alerty IMGW przed marznącymi opadami lub oblodzeniem obowiązują do wieczora niemal w całym kraju, wyjątkiem północne regiony Polski i wschodnia część województwa podlaskiego. Ochrona przed molestowaniem seksualnym w Niemczech jest najsłabsza w Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Federalnej Agencji do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji. Prawnie zakazana jest tam tylko w miejscu pracy, relacjonuje nasz berliński korespondent.
Raport Federalnej Agencji Antydyskryminacyjnej wskazuje przykłady, które w Niemczech trudno komukolwiek zgłosić. Fantazje seksualne, które lekarz przedstawia swojej pacjentce. Instruktor nauki jazdy pokazujący kursantce pornograficzne zdjęcia. Właściciel mieszkania zapraszający lokatorkę do zabawy na łóżku w mieszkaniu. To, że w Niemczech nie można za to ścigać, jest, zdaniem autorów raportu, niezgodne z prawem międzynarodowym, w tym unijnym. Agencja przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w 18 krajach Unii Europejskiej. Niemcy są w tym gronie jedynym państwem zakazującym molestowania tylko w miejscu pracy. Zgodnie z unijnym prawem powinno to być karane w każdej sytuacji, w której między osobami istnieje relacja wynikająca z umów, takich jak klient-usługodawca, lekarz-pacjent czy nauczyciel-kursant. Niemieckie prawo tego nie uwzględnia, dlatego urzędnicy z Federalnej Agencji Antydyskryminacyjnej apelują o zmiany w ustawach. Adam Górczewski, Polskie Radio.
Włoska policja nie wyklucza sabotażu. Jest śledztwo w sprawie zerwania przewodów elektrycznych na kolei w rejonie Bolonii. Usterka w tym kluczowym węźle komunikacyjnym we Włoszech spowodowała poważne utrudnienia. Opóźnienia pociągów sięgające ponad dwóch godzin czy odwołane połączenia. Dotknęła zarówno koleje regionalne, jak i te dużych prędkości. Jak podaje agencja ANSA, rozważana jest hipoteza sabotażu dokonanego przez anarchistów. Włoskie media piszą, że śledczy tego nie wykluczają, bo do zdarzenia doszło dzień po inauguracji zimowych Igrzysk Olimpijskich na północy Włoch. Negocjacje z USA w sprawie roszczeń Waszyngtonu wobec Grenlandii idą w dobrym kierunku, ale wciąż nie ma satysfakcjonującego dla nas rozwiązania, mówi szefowa grenlandzkiej dyplomacji. Podkreśla jednak, że sytuacja jest lepsza niż jeszcze przed miesiącem.
Uruchomiliśmy ścieżkę dyplomatyczną i prowadzimy bezpośredni dialog, na co od kilku miesięcy bardzo liczyliśmy, powiedziała ministra spraw zagranicznych wyspy na konferencji prasowej z przedstawicielami Danii i Kanady. Negocjacje przebiegają w dobrej atmosferze, ale Grenlandia nie jest tam, gdzie chce być. Przed nami długi proces, więc trudno powiedzieć, jak to się zakończy, dodała Vivian Motzfeldt. Prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że Stany Zjednoczone muszą pozyskać Grenlandię. Donald Trump twierdzi, że wyspa ma strategiczne znaczenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa w Arktyce w obliczu ekspansji Rosji i Chin. Dla Polskiego Radia Monika Lipanowicz.
To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Niedziela będzie pochmurna, tylko na północnym wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, minus 2 na Mazowszu, około zera w Wielkopolsce, do 2 stopni na południu kraju.
Autopromocja.
25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, czyli 17 dni, 3000 zawodniczek i zawodników, 116 konkurencji, 16 dyscyplin, zwycięstwa i porażki, emocje i wielkie widowisko. Codziennie relacje naszych wysłanników na wszystkich antenach. Zaprasza Polskie Radio, oficjalny nadawca Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
No, ci panowie z Media Expert.
I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Plik tekstowy.
4 czerwca 1989 roku aktorka Joanna Szczepkowska ogłosiła na antenie telewizji publicznej, że w Polsce skończył się komunizm. Ponieważ Polska jest Polską, to chociaż wtedy prawie wszyscy przytaknęli, dzisiaj niemal nikt się nie zgadza, czy rzeczywiście tak się stało. Niektórzy uważają, że komunizmu nigdy nie było. Inni, że komunizm nigdy się nie skończył. Jeszcze inni, że komunizm skończył się na długo przed wyborami parlamentarnymi 1989 roku, które przyniosły niespodziewane zwycięstwo formacji politycznej powstałej przy niezależnym samorządnym Związku Zawodowym Solidarność. Była to formacja zróżnicowana, unikatowa w skali kontynentu, zlepiona z wielu osób i osobowości, które spotkały się we wspólnej opozycyjnej sprawie i wspólnej wierze, że życie może być lepsze. Lepsze, czyli jakie? Odpowiedź na to pytanie wkrótce podzieliła ludzi związanych z Solidarnością na coraz bardziej rozchodzące się poglądy i interesy. Niczym w mitycznej wieży Babel, która choć budowana dla jedności, ostatecznie rozpadła się na miliony języków i nieporozumień. Ale zanim do tego doszło, przez polskie głowy przewaliło się mnóstwo emocji, nadziei i krzesanego ostatkiem sił zaufania. To początek książki pod tytułem Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne, której autorką jest nasza gościni Marta Madejska. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Oczywiście wszystko w pliku tekstowym. Ja się nazywam Cegielski Max, a wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Polecamy oczywiście z 2 lat już prawie odcinki dostępne zarówno na stronach Trójki, plik tekstowy, ale także część naszych odcinków w wersji wideo na YouTubie. Natomiast nasza gościni powinna być przez was pamiętana jako autorka książki Aleja Włókniarek. To była, jak nazwa wskazuje, tytuł o historii robotnic przemysłu włókienniczego w Łodzi. Za tę książkę otrzymała literacką nagrodę Złoty Ex Libris i była też nominowana do nagrody literackiej i historycznej Identitas. Nasza gościnie jest także kwerendzistką i potem wyjaśnimy dokładnie, co to słowo oznacza. Natomiast Marto, skoro opowieści o transformacji nie jest to pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia książka, która powstała na temat transformacji, co spowodowało, że ty uznałaś, że ta historia jest nadal nie do końca opowiedziana i napiszesz swoją książkę?
Było to, myślę, skrzyżowanie wewnętrznej potrzeby i zewnętrznych potrzeb, bo zajmuję się tymi tematami związanymi z Łodzią, miastem, które kiedyś stało na Przemyśle już od lat kilkunastu. I jak te osoby, które czytały Aleję Włókniarek, mogą zwrócić uwagę, ten ostatni rozdział w taki literacki, symboliczny sposób pokazuje rozpad tego świata. Czyli on właściwie nie opowiada historii transformacji, tylko pokazuje takie skrawki tej sytuacji, w którą weszliśmy pod 89 roku. I zarówno przy okazji Alei Włókniarek, jak i rozmaitych innych moich projektów, ten temat nieopowiedzenia tego okresu lat 90. bardzo często powracał. Było takie, można powiedzieć, odczuwalne, rosnące zapotrzebowanie. I przyznam, że ja też miałam w sobie właśnie tą potrzebę, żeby zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. To było takie pytanie, które niesamowicie często kołatało się po mojej głowie wtedy, na samym początku, czyli w takiej formie właśnie, co się właściwie wydarzyło, bo jest bardzo dużo już książek i opracowań. Bardzo dużo danych jest. Są historie polityczne spisane, historie tego, co się wtedy działo w Sejmie. Jest dużo jakiejś popkultury, która wtedy powstawała i wciąż kołacze nam się w głowie. I to się w ogóle nie składało na żaden spójny obraz i nie dawało też żadnych odpowiedzi. Więc początkowa motywacja była taka, żeby może spróbować znaleźć jakieś odpowiedzi. I potem stopniowo pojawiły się kolejne pytania, kiedy już trochę bardziej zaczynałam rozumieć, choć wciąż nie do końca, co wtedy się wydarzyło. Zaczynałam zastanawiać się, czy możemy się czegoś nauczyć z tego.
Ale pod koniec książki dodajesz też, no to nie jest posłowie, ale trochę pełni taką funkcję, kiedy piszesz też o swoim osobistym doświadczeniu. I to jest ważne, bo oprócz rozumiem tych powodów naukowych, kontynuacji wątków z Alei, to też jest kwestia twojego osobistego przeżycia, które może trochę brzmi nostalgicznie, ale to nie o nostalgię chyba tylko chodzi.
Nie, w ogóle to nie jest nostalgia i nie zgadzam się z takim w ogóle ujmowaniem tego doświadczenia, bo to bardzo często się pojawia, to słowo nostalgia. Każde wspominanie pewnych elementów rzeczywistości, które wtedy zniknęły, nazywane jest nostalgią, ale nostalgia, wydaje mi się, jako słowo w ogóle ciągnie za sobą jakieś takie podejrzenie o idealizację tego. A ja rzeczywiście odnoszę się do mojego prywatnego doświadczenia, dlatego że pisząc tą książkę musiałam zmierzyć się z tym, że ja przeżyłam ten czas jako osoba niepełnoletnia, ale jednak z rosnącą świadomością w bardzo określonym punkcie geograficznym Polski, poza centrum. I obserwowałam rzeczy, które bardzo dobrze pamiętam, które wtedy nie rozumiałam, a teraz mogę je sobie jakoś na rozmaite sposoby wytłumaczyć. No i do tego jeszcze dochodzi to doświadczenie, które zaczęło narastać już w latach 2000, w tych ostatnich dekadach, że pewne elementy, które zostały ufundowane jeszcze w tym okresie PRL-u, związane na przykład z kulturą publiczną, z dostępem do bibliotek, rozmaitych usług publicznych czy transportu, one po prostu zaczęły znikać. I ja się nie zgodzę na nazywanie nostalgią, tęsknotę za tym, że działały kiedyś autobusy między miejscowościami na Pomorzu, a teraz ich prawie nie ma.
Ale czy to nie jest tak, już wracamy do samej książki, tylko pomyślałem, że jednak warto dokończyć ten wątek. Dobrze pamiętam, chyba na stronach Krytyki Politycznej się ukazał jakiś czas temu taki tekst o wręcz pewnym niebezpieczeństwie właśnie używania przeszłości w trybie nostalgicznym, to znaczy o takim momencie, kiedy PRL się zamienia w pewien cykl po prostu obrazów, takich wykorzystywanych na przykład w serialach i tak dalej, i zamienia się trochę w artefakty właśnie i emocje, i wtedy w gruncie rzeczy zapomina się jednak o politycznym potencjale, czy ważności tego, czy pewnych rozwiązań, na które wskazałaś, które wtedy istniały, a teraz ich nie ma po prostu.
Tak, bo niestety w ogóle weszliśmy w epokę bardzo takiej kulturnowości różnych obrazów historycznych, seriali, memifikacji wszystkiego. Rzeczywistość PRL-u była bardzo złożona. To nie był kraj, w którym można było, nie było wolności słowa. Jak wiemy, były służby bezpieczeństwa, był kryzys gospodarczy, szczególnie pod koniec i tak dalej, i tak dalej. Ale jednocześnie to był kraj, w którym istniały pewne elementy rzeczywistości, które służyły społeczeństwu. I też na przykład bardzo mnie boli za każdym razem, kiedy się wywleka tą opowieść o biernym społeczeństwie, bo jeśli spojrzymy szczególnie na przykład na regionalne historie, to widzimy, że to te różne społeczności organizowały się jak najbardziej oddolnie w rozmaitych inicjatywach, tych, które najbardziej właśnie służyły im lokalnie. Więc widzimy, że to jest złożona rzeczywistość o wielu barwach, i tych ciemnych, i tych jasnych. I tak samo jest właściwie ze wszystkimi epokami, nie? Więc też kiedy mówię o tym żalu za tym, co zniknęło, to też proszę mnie dobrze zrozumieć, Chodzi o to, że ja postrzegam ten czas transformacji jako taki czas, w którym powinno się było zastanowić na poważnie, co chcemy zachować z tych poprzednich dekad, a czego warto się jednak pozbyć, jak na przykład inwigilacji. No a sprawy potoczyły się inaczej. Nie wydaje się, żeby nastąpił taki namysł.
Marta Madejska cały czas w pliku tekstowym Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. Ten fragment, który przeczytałem, otwiera pierwszą część, pierwszy rozdział, w którym twoją taką soczewką, w której się skupiają czasy przemian, jest magazyn Przyjaciółka. Czy mogłabyś powiedzieć, myślę, że niestety już dla wielu naszych młodszych słuchaczek i słuchaczy, co to w ogóle było i też dlaczego dla ciebie taka perspektywa właśnie sprawdzenia, jak opisywały te wydarzenia dziennikarki i czytelniczki Przyjaciółki, dlaczego była dla ciebie jakoś interesująca i ważna?
Przyjaciółka, drodzy najmłodsi, była niesamowicie popularnym i bardzo poczytnym pismem. Miała chyba 1,9 miliona egzemplarzy dystrybuowanych po całej Polsce, prawie dwa. I była kierowana w domyśle do kobiet, ale dobrze wiemy, czytając te rozmaite listy i też wspierając dzisiejsze wspomnienia, że czytały je tak naprawdę całe rodziny. Dużo osób ma takie wspomnienia jak ja, gdzie ta Przyjaciółka była oprawiana introligatorsko w ogóle i przechowywana w domu jako taki zasobnik, dlatego że tam znajdowały się rozmaite porady z zakresu organizowania gospodarstwa domowego, zdrowiu, ale też reportaże z codziennego życia, z różnych miejsc Polski. Można było też przeczytać o sytuacji w rolnictwie. To jest niesamowicie dla mnie inspirujące, że można było tak różne elementy łączyć w jednym piśmie. Oczywiście pamiętajmy, że w PRL-u ona podlegała cenzurze i rozmaitym innym takim elementom projektowania, ale widać też, że ta redakcja, te dziennikarki, które tam pracowały, były bardzo oddane sprawie i w momencie, kiedy zniesiono cenzurę, one jeszcze bardziej szczerze i jeszcze bardziej rozbudowany sposób opisywały tę rzeczywistość, która była według nich najważniejsza z perspektywy czytelniczek Przyjaciółki, o czym też wiedziały dzięki tej bardzo intensywnej, naprawdę niesamowicie intensywnej korespondencji prowadzonej między czytelniczkami a redakcjami. To wtedy w czasach przed internetem wszystko jeszcze listownie, analogowo, ale naprawdę to był bardzo duży ruch. I ja po prostu uznaję, że to nasze życie składa się z codzienności. I kiedy się robi promocję tego typu reportaży, to mówię, że to jest ta historia zwykłych ludzi. Albo, że się reporterka się pochyla nad czymś.
Pochyla właśnie.
Ja bym nie dała rady w takim schyleniu trwać. To jest o tyle łatwiejsze, że to jest po prostu też moje życie. No, ja nie zgadzam się na to ujmowanie, że ja się nad czymś pochylam, dlatego że funkcjonuję jak standardowa osoba nieuprzywilejowana za bardzo w tym świecie. I to jest też po prostu taka perspektywa, która mnie jest najbliższa. Więc ona z jednej strony jest mi najbliższa jako badaczce czy reporterce, ale z drugiej strony też mnie osobiście ona jest najbliższa. I tam przeglądałam sporo tych rozmaitych gazet. Przeglądałam, obserwując dokładnie ten jeden rok między 89 a 90. I to, jak on się odbija w Przyjaciółce, po prostu wydał mi się najciekawszy.
Ja bym też od razu dorzucił, że te prawie 2 miliony nakładu, o którym wspomniałaś, to w ogóle jest dla nas dzisiaj niesamowite, jak ogromne nakłady miały różne tytuły z okresu PRL-u i jak szeroko docierały, bo w pewnym momencie też piszesz o czasopismach wiejskich, które jednak docierały na wieś, więc w momencie, kiedy były likwidowane, a likwidowane były też kioski przy okazji, to po prostu mieszkańcy wsi tracili w ogóle kontakt z mediami papierowymi, które czytali. Ale powiedz teraz, co mniej więcej pisały do Przyjaciółki kobiety? Bo z jednej strony tutaj jest na przykład Wiesława Paczkowska z Zakładów Lniarskich. Pewnie, że chciałabym żyć w normalnym kraju i za swoją pracę dostawać godziwą zapłatę. Ale co to znaczy dla Polski normalny kraj? I co jeszcze pisały kobiety?
To jest takie połączenie takiej szerszej refleksji. Polecam Państwu dalszy ciąg, dalszą część tej wypowiedzi Wisławy Paczkowskiej, gdzie ona też przypomina czasy międzywojenne i w bardzo prosty sposób formułuje taką refleksję, która jest dosyć prawdziwa, czyli że bogaci będą bogaci w każdym systemie. Bardzo dużo wyrażały obaw na samym początku o te zapowiedziane zmiany, chociaż niektóre też wyrażały nadzieję. Natomiast ponieważ to była terapia szokowa, to bardzo szybko zaczynały opowiadać po prostu to, jak radykalnie szybko z miesiąca na miesiąc zmienia się ich życie, łącznie z tym, że już przestaną być czytelniczkami przyjaciółki, bo ich po prostu nie stać na to. Ewentualnie dlatego, że zlikwidowano kiosk i ta przyjaciółka już po prostu jest niedostępna. No nie jest to mikroskop, nie jest tak precyzyjnie, ale można pod jakimś takim zbliżeniem zobaczyć ten czas, który paradoksalnie w pamięci nie zapisał się tak precyzyjnie. Prawdopodobnie dlatego, że wszystko działo się tak intensywnie i tak szybko. Ale te pierwsze miesiące, pierwsze lata, gdzie naprawdę trudno było przewidzieć, jaki kolejny element się załamie albo zmieni.
Kolejna część twojej książki to jest taka część, w której są różne zakłady przemysłowe. Jest z jednej strony Union Tex, który też analizujesz dzięki między innymi artykułom z czasopisma Tydzień w Union Texie, ale potem jest też Odra, chociaż co istotne, to nie jest Odra, dżinsy Odra, bo były też dżinsy Odra w Szczecinie robione chyba, tylko to jest inna Odra. Więc którą z tych fabryk, z tych zakładów przemysłowych można by wybrać jako taki mikrokosmos? Jak one upadały i w ogóle czy musiały upaść tak naprawdę? Bo to jest też zasadnicze pytanie, które w którymś momencie zadajesz.
Tam są opisane losy 4 zakładów i nie można wybrać jedynego, dlatego ja tutaj będę Państwu ładować cały Prosimy. Ten rozdział, się nazywa Przypowieści o obrońcach pokoju, bo mamy właśnie te różne sytuacje. Zaczynamy od Union Texu, który był fabryką sięgającą XIX wieku, olbrzymią, kiedyś ponoć największą w ogóle w Europie, produkującą te wyroby wawełniane, gdzie pracowało kilka, do nawet kilkunastu tysięcy czasem osób i mieli nie tylko własne żłobki, przedszkola, boisko, dom kultury, ale mieli też własny biuletyn zakładowy z profesjonalnymi dziennikarzami. Tam w tym biuletynie w redakcji byli zatrudnieni profesjonalni dziennikarze, dziennikarki, niektórzy nawet aktywni jeszcze do niedawna zawodowo. I wydaje mi się, że dobrze ten Tydzień w Union Texie, też już właśnie pozbawiony cenzury, pokazuje, jak ta społeczność tam się tworzyła, samoorganizowała. Miała swoje tradycje, miała swoją samorządność i to wszystko było demontowane razem z demontażem fabryki. Była olbrzymia fabryka, jedna z tych, które nie miały szansy przetrwać w całości, bo te XIX-wieczne molochy miały problemy już w międzywojniu tak naprawdę. Że ta struktura po prostu już się nie sprawdzała. Natomiast ten Union Tex mimo wszystko, on sobie dawał nieźle radę. On miał zagraniczne kontrakty, mógł jeszcze jakiś czas ciągnąć w taki sposób. Wydaje mi się, żeby to odejście było łagodniejsze, żeby to zamknięcie było jakimś takim łagodniejszym procesem, ale wszystko potoczyło się inaczej, wszystko potoczyło się w taki sposób najpierw takiego właśnie pełzającego podziału i likwidacji, a potem ostatecznie sprzedania spółki. No i tu wchodzimy w ten taki okrutny kapitalistyczny język, który jest dla wielu osób niezrozumiały, a on jest tutaj naprawdę bardzo istotny, gdzie nastąpiło takie pokawałkowanie tego całego zasobu, który jednocześnie, pamiętajmy, był dziedzictwem historycznym młodzi sięgającym XIX wieku i wielokrotne przemieszczenie majątku między różnymi oddziałami spółki, co miało na celu wyprowadzenie po prostu tego majątku na zewnątrz. Nie? To jest taki szachermacher troszkę. I mamy tam Bistonę, która była nowoczesną fabryką zbudowaną w latach 70. I to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych przypadków w ogóle tej łódzkiej transformacji. To, co się stało z Bistoną i jak ona została po prostu rozprzedana na kawałki w ciągu kilku lat. Mimo, że była jedną z tych, o której specjaliści mówią, że właśnie ona jako jedna z garstki tam miałaby bez problemu szansę na inną specjalizację i działanie jeszcze przez całe dekady. I mamy dwie fabryki, które osadzone są w mniejszych miastach, czyli Dolwiz w Leśnej i Odrę w Nowej Soli, gdzie tego typu zakłady naprawdę były osią życia miejscowości, więc tutaj też same te procesy tam ekonomiczne czy produkcyjne to jest jedna historia, ale druga jest przede wszystkim najważniejsza, to jest to, co się działo z tą miejscowością i z ludźmi skupionymi wokół tego. Wydawało mi się, że ważne, żeby to opowiedzieć, mimo że tego typu historie były opowiadane już w kilku książkach. to chciałam jeszcze kilka słów do tego dodać.
Czy to nie jest też tak, że te książki trzeba po prostu pisać, dlatego że w zasadzie ostatnim obrazem życia fabryk, czy w ogóle przemysłu, który nam został po PRL-u, to jest po prostu Bareja, który tak strasznie obśmiewa te wszystkie absurdy, które z pewnością istniały, ale właśnie ty przypominasz, że one nie były jedyną częścią życia tych fabryk. No, że mieliśmy, wiesz, nie wiem, socrealistyczne obrazy no jakby zafałszowane, a potem mieliśmy właśnie ten etap barejowski, który to wszystko obśmiał, a potem się już nie pojawiło nic nowego, a ty pokazujesz właśnie, no, że okej, no, były różne absurdy, czegoś brakowało, czegoś trzeba było szukać, sznurki do snopowiązałek i tak dalej, ale że jednak to były społeczności, które były żywe i były gdzieś tam, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, prawdziwe, a nie tylko wykreowane przez komunistyczny system.
Przede wszystkim wydaje mi się, że te opowieści z PRL-u wciąż grzeszyły tym samym, czym dzisiaj wiele z nich grzeszy. One są bardzo mocno z centrum. One są pisane i opowiadane, tworzone z tych miejsc, w których skupiona jest taka produkcja, nazwijmy to.
Narracji.
I to im bardziej człowiek jest osadzony poza centrum, tym bardziej będzie to zauważał. Natomiast w drugą stronę jest bardzo trudno, nie? To są opowieści z Warszawy przede wszystkim, może powiedzmy to głośno. Ta warszawsko-centryczność jest bardzo silna. No i dwa, że one też bardzo często są inteligenckie. To jest to opowiadanie o tym, że oj, byliśmy głupi, ale społeczeństwo było rozbite. No pytanie, jakie fragmenty tego społeczeństwa, gdzie i na jakim poziomie byliście w stanie to obserwować, nie? Tutaj można nawet zobaczyć te różnice opowieści, gdzie jakiś socjolog wchodzi do fabryki i widzi przede wszystkim właśnie te okrutne warunki pracy, które były w fabrykach osadzonych jeszcze w starych murach. No ale nie jest w stanie zobaczyć tego, co jest między ludźmi, bo to wymaga, że dlatego ja też na przykład nie wierzę w reportaże pisane na takiej zasadzie, że ktoś jedzie na kilka godzin gdzieś i robi reportaż, nie? Bo to, żeby zobaczyć te wszystkie powiązania międzyludzkie w całej ich banalności, bo to jest też problem reportażu, że on szuka jednak czegoś albo jakiejś sensacji, albo grozy, albo czegoś seksownego. A prawda jest taka, że to, co nam pozwala wzrastać w spokojny sposób, wychowywać dzieci w spokojny sposób, to są te wszystkie naprawdę banalne elementy rzeczywistości. I te banalne elementy rzeczywistości były tam albo obecne, albo ludzie sobie je organizowali, żeby one tam były. I to jest bardzo specyficzna opowieść, która widzimy, że one potrafią być do siebie bardzo podobne. Czy pojedziemy do Leśnej, Nowej Soli, czy do Zambrowa, czy do Krosna, czy do jakichś szczecińskich zakładów. Ale to nie są te, które usłyszymy u Barei, bo on po prostu pisał z innego miejsca.
I zdecydowanie warszawskiego, też kiedy mówisz o tej codzienności, która wydaje się banalna, to polecam naszym słuchaczkom i słuchaczom umieszczony już online odcinek rozmowa z Olgą Gitkiewicz na temat jej ostatniej książki pod tytułem Szyjąc, która jest właśnie o takiej codziennej trosce, o codziennej pracy, do której nie musi się pojawiać od razu, a pojawia się i u ciebie, i u niej, czyli oczywiście szczeliny istnienia. Natomiast to była taka oczywiście wspaniała próba jakby zauważenia tego, ale rzeczywiście ta codzienność, tak jak sama powiedziałaś, czasami jest niewystarczająco atrakcyjna po prostu dla reporterek czy reporterów i prasy, ale to wobec tego powiedz, jak ty wobec tego pracujesz, bo rozumiem, że twoje wizyty, na przykład w tych miejscach, które opisujesz, są jednak też poparte twoim ogromnym, długoletnim doświadczeniem też pracy w archiwach na przykład, tak?
Na pewno praca w archiwach uczy cierpliwości i takiego zmysłu obserwacji. No, często jest taką detektywistyczną pracą, ale właśnie w takim detektywistycznym wymiarze, nie seriali, tylko realnym, które bardzo często polega na całych godzinach przeglądania czegoś, zanim trafimy na trop. Druga sprawa, że mnie wychowały historie mówione z tą taką metodologią, z etycznymi założeniami tego, jak traktujemy naszych narratorów i narratorki, z tego, jak szkolimy się w byciu osobą słuchającą. I to jest fajna szkoła, to znaczy ona uczy, żeby nie przerywać, ona uczy, że milczenie też coś komunikuje. albo jest znaczące, albo warto je przeczekać zamiast go zagadywać i chwilę, bo tam następują jakieś procesy myślowe i jeśli pozwolimy dalej temu milczeniu trwać, a potem pojawi się jakaś historia, która inaczej byłaby zagadana. I te różne moje elementy takiego doświadczenia, też różne składowe na pewno wykształcenia, może też trochę moja osobowość składają się na to, że ja jestem, wydaje mi się trochę, że z perspektywy tych osób, ja jestem taką miłą osobą, którą można zaprosić na herbatę i tak to się często odbywa. I ja się też, to jest ważne bardzo dobrze zaznaczyć, ja się zdecydowałam ostatecznie na takie miejsca, w których ktoś inny mi bardzo pomógł. To znaczy ktoś inny był tą osobą zakorzenioną w rzeczywistości, w tamtej lokalnej i był tą osobą, która umówiła mi wywiady, która dużo mi opowiedziała, zabrała mnie na różne spotkania, czyli była takim moim nie tylko odźwiernym, otwierającym drzwi, ale też przewodniczką. I to były w przypadku Nowej Soli, to była Wanda Świdzińska, w przypadku Leśnej to była Anka Hernik. I to też daje inny punkt wyjścia, i ponieważ ja zatrzymuję te kontakty i z tymi moimi przewodniczkami, i z tymi osobami, z którymi rozmawiałam, to też potem pisanie jest takim procesem wracania wielokrotnego do tych osób. I pytanie, czy ja dobrze to zrozumiałam? Czy mi się dobrze wydawało? Czy ja dobrze to zapamiętałam? Czy ja dobrze to zanotowałam? Nie takiego nieustannego sprawdzania. I to na pewno jest większy wysiłek, nie? To jest, trzeba więcej roboty w to wszystko włożyć, ale wydaje mi się, że największa nagroda, jaką można potem dostać, no to taka, że ktoś wreszcie powie, że no tak właśnie, że tak to mniej więcej było i to oddaje tą rzeczywistość.
Ta codzienność i banalność codziennego życia wspólnoty została zniszczona przez decyzje polityczno-ekonomiczne, więc jednak wrócę do tego pytania, bo to jest znowu też pytanie o różne narracje, które mamy, no bo oczywiście na polskiej scenie politycznej było długo wykorzystywane takie hasło złodziejskiej prywatyzacji, prawda, uwłaszczenia nomenklatury i tak dalej, czy jakby silnie już zideologizowane, no ale które być może jest przesadzone, ale ty jednak wyraźnie pokazujesz, że zarówno same ustawy dotyczące prywatyzacji były strasznie szybko przegłosowywane i że to po prostu było nieprzemyślane w zasadzie.
Tak.
Tak.
No co mogę powiedzieć? Tak było. To znaczy, to nie jest taka jakaś prawda, którą ja tutaj samodzielnie wysnuwam. Nie miałabym odwagi stawiać takich tez, bo jestem osobą ogólnie wątpiącą bardzo mocno. Gdyby nie bardzo duża ilość książek, seminariów naukowych, na które chodziłam, które poruszały ten temat, ten problem. Rozmowy z byłym inspektorem Najwyższej Izby Kontroli, z badaczami historii gospodarczej, którzy pokazują, że owszem, mamy tą zmanipulowaną opowieść o tej rabunkowej prywatyzacji, ale jeśli weźmiemy te konkretne przypadki, jako studium przypadku, każde z nich rozbroimy, to widzimy, że te przypadki dobrej prywatyzacji, tego, że to dobrze przebiegło, one też występują, ale one są w smutny sposób rzadsze niż te, które można nazwać, jeśli chciałoby się to robić nieprofesjonalnym językiem, rabunkowe. Bo ponieważ ustawa była nieprecyzyjna i nie chroniła tak naprawdę tych zasobów, z którymi wiązały się sprzedaże, to bardzo na tym stracił Skarb Państwa, konkretne regiony, konkretne gminy. To wszystko, to się gdzieś tam da wyliczyć, jeśli komuś bardzo zależy na tych wyliczeniach. Bo też pamiętajmy, że było jakieś takie, wydaje mi się, że wśród ówczesnych decydentów było takie poczucie, że ten przemysł to jest cały do zaorania, a sprawa była bardzo skomplikowana. Bo były takie fabryki, które miały kontrakty z Ikeą, a potem pracowały dla Adidasa, mimo tych wszystkich zmian jeszcze w latach 90. To, czy ten przemysł musiał upaść, czy nie musiał, to nie ma żadnej jasnej odpowiedzi na to. Ale nawet jeśli weźmiemy pod uwagę takie stanowisko, że nie, to wszystko trzeba się pozbyć tego przemysłu, to w ogóle nie wzięto pod uwagę tych wszystkich zasobów, które się z tym wiązały. Gruntów, nie chroniono gruntów, na których stały te fabryki. tej architektury, w ogóle nie uznawano tej architektury za jakiekolwiek dziedzictwo, wszystkich zasobów infrastrukturalnych, tych socjalnych, które przy tym były, ośrodków czasowych, które znajdowały się w ogóle w innych miejscowościach niż te zakłady, do których należały. To wszystko są zasoby, które mają zarówno wartość ekonomiczną, po prostu pieniężną, jak i społeczną. I tego w ogóle nie wzięto, nie wzięto tego pod uwagę. To były tak bardzo mało wysublimowane działania, że trochę tak jakby ktoś sytuację, którą trzeba skalpelem poprowadzić, jednak robił toporem.
Koncentrujemy się na tym wątku przemysłowym, ale książka naszej gościni Marty Madejskiej, Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji, wydana przez Czarne. Tu jest też mnóstwo innych wątków, więc ja to chciałem na początku zaznaczyć, bo tutaj jest też i transformacja widziana przez pryzmat polskiej kroniki filmowej. Jest właśnie o upadku różnych innych czasopism, nie tylko Przyjaciółki. Jest o, że tak powiem, zwrocie bioenergoterapeutycznym i amwayowskim zarazem, czyli o tych właśnie jakby nowych w pewnym sensie jakichś modelach